Siostry uczennice Boskiego Mistrza służą w kościele już 100 lat. Z okazji roku jubileuszowego chcemy dzielić się z Wami bogactwem naszego charyzmatu, a jest nim m.in. apostolstwo posługi kapłańskiej.
Jak towarzyszyć kapłanom modlitwą? Jak z nimi współpracować? Jak pełnić macierzyństwo i ojcostwo duchowe?
Na te pytania odpowiadają siostry oraz ich przyjaciele i współpracownicy, a przede wszystkim błogosławiony Jakub Alberione.
Refidim.
Razem z siostrą Józef Oberto poznajemy historię matki scholastyki, pierwszej uczennicy Boskiego Mistrza, aby lepiej zrozumieć korzenie charyzmatu, który ona jako pierwsza wcieliła w życie. Zakończyliśmy poprzednio opowieść na jej ofierze z życia, którego to aktu dokonała w święto Przemienienia Pańskiego 1941 roku. Boski Mistrz wziął ją za słowo i wkrótce przyszła wielka próba wiary. Są siostry bardziej wykształcone, ale w 1941 roku, kiedy nadchodzi czas pisania konstytucji, a szczególnie tekstu praktycznych norm dla sióstr uczennic, ksiądz Alberione przyzywa do siebie matkę scholastykę, która zanim zabierze się do pisania, odwiedza wszystkie wspólnoty i wysłuchuje głosu każdej siostry, by potem zdać szczegółową relację. Uzyskać zatwierdzenie Kościoła to marzenie, którego matka scholastyka nigdy nie ukrywała. Jest świadoma, że wraz z liczebnym wzrostem sióstr staje się coraz trudniejsze łączenie życia na dwóch poziomach. Prawnie, będąc siostrami świętego Pawła, a w rzeczywistości, w życiu codziennym i w dziełach, uczennicami Boskiego Mistrza. Wyraźne poczucie przynależności i tożsamości powinno mieć także prawne oblicze. Sytuacja prawna i ta aktualna, która nie sprawiała problemów pierwszym pokoleniom, staje się z dnia na dzień coraz bardziej nie do zniesienia. I ona, jako matka, w posłuszeństwie słowom założyciela i wspierana matczyną mądrością mistrzyni Tekli Merlo, czuje potrzebę zaangażowania się, aby dać stabilność wyznaczonej wcześniej drodze. Dla zachowania jedności i wspierania rozwoju sióstr uczennic, kiedy jest ich ponad 300 i mają domy w różnych regionach Włoch i na innych kontynentach, trzeba, aby miały własną regułę życia, także spisaną i zatwierdzoną, a nie tylko przekazywaną ustnie. 9 lipca 1945 roku zostaje przedstawiona Ojcu Świętemu prośba o zatwierdzenie sióstr uczennic Boskiego Mistrza wraz z dołączonymi konstytucjami przygotowanymi przez księdza Alberione, w które wniosła swój wkład także matka scholastyka. Wszystko zdaje się postępować zgodnie z rytmem, jakiego wymagają te procedury i pod koniec grudnia 1945 roku ksiądz Alberione wraz z mistrzynią Teklą Merlo wyjeżdżają w długą podróż w celu wizytacji wspólnot w północnej i południowej Ameryce. W Rzymie są ksiądz Tymoteusz Giacardo i ksiądz Fryderyk Muzzarelli, którzy czuwają nad kontaktami ze Stolicą Świętą. Ale przede wszystkim jest matka scholastyka, która ma serce i oczy skierowane na to oczekiwanie prawnych narodzin, aby otrzymać pieczęć Kościoła co do wyznaczonego od początku dzieła założyciela, podobnego do złożonego w niej ziarna, powierzonego jej, aby towarzyszyła mu w kiełkowaniu i wzrastaniu. Jest wiosna 1946 roku. Ci, którzy badają tę sprawę, są zakłopotani także dlatego, że nie jest to prośba, jak zazwyczaj bywa, o zatwierdzenie nowego instytutu, ale o uznanie już istniejącej grupy uczennic Boskiego Mistrza, prawnie będących siostrami świętego Pawła, przez zatwierdzenie papieskie. Prawo kanoniczne nie przewiduje rozwiązania dla takiej sytuacji. Jest ona zatem odczytana jako próba rozłamu, dlatego osoby odpowiedzialne skłaniają się ku złożeniu tego w archiwum próśb. Matka scholastyka przeczuwa tę sytuację. Podczas nieobecności założyciela czuje się za nią osobiście odpowiedzialna. Po modlitwie i poście, prosząc o radę i modlitwę sióstr, decyduje się udać na Wzgórze Watykańskie, aby wstawić się za sprawą sióstr uczennic Boskiego Mistrza. Myśli, że być może w złożonych dokumentach sprawa nie została dobrze wyjaśniona, a któż lepiej niż ona może wyjaśnić wątpliwości? Kto bardziej niż ona, która od samego początku przyjęła ziarno życia sióstr uczennic, przyczyniła się do jego wzrostu i strzegła także pośród poważnych trudności, mógłby to wyjaśnić? Jest świadoma swojej małości, braku znajomości prawa kanonicznego, braku umiejętności dyplomatycznych, ale jest pełna zaufania, że przedstawi rację serca i życia, a eksperci będą potrafili je ująć w normy prawne. Z pewnością niełatwo to wyrazić. Jej ciepłe i żarliwe błaganie, aby nie pogrzebać prośby o zatwierdzenie uczennic Boskiego Mistrza, nie wywarło dobrego wrażenia w watykańskiej kongregacji. Jej sposób mówienia brzmi jak osoby pobudzającej do rozłamu i buntu, niemal twierdzącej, że to, co ona przedstawia, jest z pewnością wolą Bożą i że tylko ksiądz Alberione w tym wypadku jest mężem Bożym, który może wypowiedzieć ostatnie słowo. Dla matki scholastyki jest to początek szczególnego upodobnienia się do Chrystusa w Jego misterium paschalnym, właśnie w tym czasie, kiedy w liturgii przeżywa się mękę pańską. Ona i uczennice Boskiego Mistrza musiały czekać rok, zanim zobaczyły światło zmartwychwstania. Matka scholastyka ma 49 lat i w swej drodze upodobnienia się do Chrystusa jest jak dojrzały kłos zboża. Aby kontynuować życie, konieczne jest, by ziarno wpadło w ziemię i obumarło. 15 kwietnia 1946 roku, poniedziałek Wielkiego Tygodnia. To dzień, w którym liturgia kontempluje Marię, która w Betanii namaszcza Jezusa z Nazaretu olejkiem nardowym. To jest także dzień, w którym matka scholastyka rozbija swój alabastrowy flakonik, zgadzając się na rozporządzenie, które głęboko łamie jej jestestwo. Decyzją kongregacji do spraw zakonników zostaje oddalona od zarządu sióstr uczennic. W jej zapiskach czytamy: kiedy znalazłam się sama w mojej rozmowie z Panem, w nawale myśli i w udręce, która rozrywała mi serce, wszystko ofiarowałam Panu z miłości. Była to naprawdę czysta miłość, wylewająca się z krwawiącego i prawie konającego serca, tak jak z serca Jezusa w ogrodzie Getsemani, ale któremu także towarzyszył pokój, pogoda ducha i nadzieja, która wszystko przyjmuje i jako dziękczynienie oddaje Bogu, cokolwiek spodoba mu się dopuścić, za wytrwałość sióstr uczennic w ich powołaniu. Na początku 1923 roku została wzięta na bok, żeby stać się korzeniem zgromadzenia, a teraz jest odsunięta na bok, aby wciąż być fundamentem już wzniesionej budowli i jak Boski Mistrz żyć miłością aż do największego znaku, daru ze swego życia. Poruszające słowo założyciela dociera do niej w tej okoliczności. Masz być jak materiał, którego używa się do położenia fundamentu domu. Nie widzi się go, ale wartość budynku leży w mocnych fundamentach. Inne będą robić dobre wrażenie, jak dobrze wybielone i pomalowane ściany, i wydawać się może, że to ich zasługa. Ale przed Bogiem liczy się bardziej ten, kto ukryty w fundamencie będzie podtrzymywał cały budynek i uczyni go mocnym poprzez swoje cnoty i pokorę. Tutaj musimy zakończyć dzisiejszą opowieść na tej odpowiedzi ojca założyciela udzielonej matce scholastyce na początku jej drogi paschalnej. Wrócimy do opowieści w przyszłym tygodniu. Wtedy dowiemy się, jak dalej potoczyły się losy jej i naszego zgromadzenia i jak doszło do jego zmartwychwstania.
Refidim.